Annuntio vobis gaudium magnum. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Pragnę opisać Kościół. Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z Nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją ziemią, mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek. Byli ludzie i ciągle są. Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną, bowiem w niej dom ojca się poczyna. Z niej się rodzi. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi. Pragnę opisać Kościół w istnieniu, którym naród ponownie został ochrzczony chrztem krwi, aby nieraz potem przechodzić przez chrzest innej próby, przez chrzest pragnień, w którym odsłania się ukryte tchnienie ducha, imieniu zaszczepionym na glebie ludzkiej wolności wcześniej niż imię Stanisław. Na glebie wolności już rodziło się ciało i krew, przecięte mieczem królewskim w samym rdzeniu kapłańskiego słowa, przecięte u podstaw czaszki, przecięte w żywym pniu. Ciało i krew nie zdążyły jeszcze się narodzić, miecz ugodził o kielich z metalu i pszenny chleb. Niech ten fragment z tryptyku rzymskiego, tak nieudolnie przeze mnie przeczytany, będzie zachętą i zaproszeniem do wysłuchania dzisiejszego programu, na który złożą się wypowiedzi największego z rodu Polaków, największego z rodu Słowian, świętego Jana Pawła II, odnoszące się do ojczyzny, odnoszące się do milenium, jakie Polska i Polacy przeżywali w 1966 roku, a to milenium zostało kilkakrotnie przez Ojca Świętego przypomniane podczas jego pielgrzymek do ojczyzny, szczególnie w roku 1979. Kochał Kościół, kochał Polskę, kochał Polaków, kochał historię. Mówił i mówi ciągle do nas, a jego słowa jakby dziś bardziej aktualne niż wtedy.
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.
Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje dziękczynne Tedeum na tysiąclecie chrztu, w którym miałem szczęście brać udział jako ówczesny metropolita krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj jako pierwszy z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności papież z rodu Polaków wyśpiewam raz jeszcze z wami to milenijne Tedeum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, które kreślą drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym miejscu. Otwarł się po stuleciach na nowo jerozolimski wieczernik, i zdumiały się już nie ludy z Mezopotamii i z Judei, z Egiptu czy z Azji, czy wreszcie przybysze z Rzymu, ale zdumiały się ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy. Zdumiały się, iż apostolowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają wielkie dzieła Boże. Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzył wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać je ze stolicą świętego Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką, stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego poddanych. A wraz z tym, z zaczęli przybywać do ojczyzny misjonarze pochodzący z różnych narodów, z Irlandii, z Italii, z Niemiec, jak święty biskup męczennik Bruno Skwerfurt, jak święty Oton, pamięci Kościoła na ziemi Bolesławów, utrwalił się najwymowniej święty Wojciech, syn i pasterz pobratymczego narodu czeskiego. Znane są jego dzieje na stolicy biskupiej w Pradze, jego pielgrzymowania do Rzymu. Nade wszystko jednak znana i droga nam jest gościna na dworze gnieźnieńskim Bolesława, która miała go przygotować do ostatniej podróży misyjnej na północ, w pobliżu Bałtyku, w stronę Gdańska. Ten biskup wygnaniec, ten niestrudzony misjonarz stał się owym ziarnem, które wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby wiele przynieść owocu. Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed 1000 lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie zwłoki apostoła biskupa Wojciecha legły u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi.
Wszyscy wiemy, jak bardzo pragnął tutaj przybyć w pielgrzymce papież Paweł VI, tak bardzo związany z Polską początkami swojej pracy w warszawskiej nuncjaturze. Papież, który tak wiele uczynił dla unormowania życia kościelnego w Polsce, zwłaszcza gdy chodzi o jej obecne ziemie, zachodnie i północne. Papież naszego milenium, właśnie na milenium, chciał tutaj stanąć jako pielgrzym obok wszystkich synów i córek narodu. I darujcie, że dołączę wspomnienie. Nigdy nie zapomnę tego 3 maja roku milenijnego na Jasnej Górze, kiedy pod portretem nieobecnego Pawła VI wypadło mi jako metropolicie krakowskiemu celebrować milenijną Eucharystię Jasnogórską. Prawie też równocześnie od roku 1956 rozpoczęła się wielka nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski. I oto w roku polskiego milenium, 3 maja 1966, tutaj na tym miejscu zostaje wypowiedziany ustami prymasa Polski jasnogórski akt oddania macierzyńską niewolę Boga Rodzicy za wolność Kościoła w Polsce i w świecie współczesnym. Ten historyczny akt zostaje wypowiedziany wobec nieobecnego tutaj ciałem, ale obecnego duchem papieża Pawła VI jako szczególne świadectwo wiary żywej i mężnej, takiej, jakiej oczekują i jakiej potrzebują nasze czasy. Jest to akt oddania w macierzyńską niewolę. Mówi o niewoli. Znaczenie tego słowa niewola jakżeż dla nas Polaków dotkliwe. Znaczenie tego słowa kryje w sobie jednak potężny paradoks, podobny jak ten paradoks, który kryją w sobie słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, ażeby je zyskać. Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go umieć dobrze używać.
O rodacy, jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego, w wodzie, która jest wielką falą wieczności, źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, że zostaliśmy my ludzie, my Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek z ciała i krwi swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha Świętego.
Ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. Powtórzyłem to wyznanie Szymona Piotra w dniu 22 października 1978 roku, kiedy z niezbadanych wyroków Bożej opatrzności wypadło mi rozpocząć posługiwanie na Piotrowej stolicy w Rzymie. Dziś je powtarzam tu, w Poznaniu, w miejscu, w którym wyznanie to najdawniej było wypowiadane na ziemiach piastowskich po chrzcie Mieszka w 966 roku. Najdawniej wypowiadali to piotrowe wyznanie usta biskupa, bo już w 2 lata po chrzcie Poznań, pierwszy w Polsce, cepit habere episcopum, zaczął mieć swego biskupa. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To samo piotrowe wyznanie od tamtych pradawnych czasów powtarzali usta praojców, a serca otwierały się w stronę nieznanego przedtem Odkupiciela świata, który jako Syn Boży, współistotny Ojcu, stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy. Na tym Piotrowym wyznaniu od początku buduje się Kościół wedle słów Chrystusa. Ty jesteś opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Patrzę na Kraków, mój Kraków, miasto mojego życia, miasto naszych dziejów. Miasto naszych dziejów. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Słowa wielkiego Piotra Skargi, którego szczątki doczesne spoczywają w krakowskim kościele świętego Piotra. I dalej. Dziękujemy Ci za to, że ojców naszych wyprowadzałeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. I teraz znowu, teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha, uspokój serce, dodaj ufności w Twoją miłość. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego krzyża, budować naszą wspólną przyszłość. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Niech nam pomaga zachować Twoje królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym. Chroni nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym. Broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi innych przekonań. Naucz nas zwalczać zło, ale widzieć brata w człowieku, który źle postępuje, i nie odbierać mu prawa do nawróceń. Naucz każdego z nas dostrzegać własne winy, byśmy nie zaczynali dzieła odnowy, od wyjmowania źdźbła z oka brata. Naucz nas widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest. Natchnij nas zapalem do ochraniania go, wspierania, bronienia z odwagą. Zachowaj nas od uczestniczenia w zaklamaniu, które niszczy nasz świat. Daj odwagę życia w prawdzie. Obdarzaj nas chlebem codziennym,
błogosław naszej pracy. Boże, rządco i Panie narodu, Chryste, któryś nas do końca umilował, Maryjo, Królowo Polski.
Moja pielgrzymka do ojczyzny, czwarta z kolei, idzie po śladach dekalogu i oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny lad ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i Jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmieni. Mijają stulecia, a Polska wśród zmiennych kolei losów rośnie jak ten wielki dziejowy dom ze swoich zdrowych korzeni. Dziękujemy Bogu, Bożej Opatrzności za to, że milenijny proces tego wzrastania ubłogosławiła obecnością świętego Wojciecha i jego śmiercią męczeńską nad Bałtykiem. To jest wielkie dziedzictwo. Z tym dziedzictwem idziemy w przyszłość. Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich patronów zgromadzonych wobec Boga Rodziców owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom. Obejmuję spojrzeniem duszy całą ojczyznę. Raduję się z osiągnięć, dobrych zamierzeń, twórczych inicjatyw. Z pewnym niepokojem mówiłem o trudnościach i kosztach przemian, które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bezrobotnych, bezdomnych i tych, którym przychodzi żyć w coraz skromniejszych warunkach i w niepewności jutra. Odjeżdżając te trudne sprawy ojczyzny, chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro jej obywateli.
Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny.